nad rozlewiskiem.
Zapach dymu unoszący się nad podwórkiem potrafi powiedzieć więcej niż najlepsza reklama sklepowej wędliny, wędzenie kiełbasy. To nie jest żadna magia ani przemysłowa taśma, to po prostu cierpliwość, ogień, palenisko, no i kawałek dobrego mięsa. Coraz więcej osób wraca dziś do domowych sposobów, bo chce wiedzieć, co naprawdę ląduje na talerzu. Na Żławach Gdańskich robi się bez wielkiej filozofii, po prostu, porządnie, o wędzeniu w warunkach rzemieślniczych, na własny użytek, nie w celach handlowych, komercyjnych. Porozmawiamy z Januszem Sampolskim, z rolnikiem i przy okazji sołtysem Przejazdowa. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Ja też się witam, Mateusz Czerwiński. Zapraszamy na kolejny odcinek audycji z cyklu Nad Rozlewiskiem. Jak już Państwo zauważyli, o wędzeniu będzie. Co, to jest właśnie odpowiednia pora na robienie takich rzeczy? Zima, śnieg sypie nam na głowę.
Jak najbardziej, ale jest zimno. Zimno sprzyja przechowywaniu właśnie wyrobów mięsnych, dlatego na wsiach bardzo często kiedyś właśnie robiono wyroby wędliniarskie, w ogóle obrabiano mięso zimą. Przede wszystkim, proszę Państwa, trzeba kupić dobre mięso i to najlepiej kupić od polskiego rolnika.
No to jest początek, tym bardziej, jeżeli samemu hodowli się nie ma.
Dokładnie. Kiedyś mieliśmy hodowlę, mieliśmy na miejscu. W tej chwili trzeba, że tak powiem, pojeździć, popytać się, kto jeszcze ma hodowlę trzody chlewnej. Oczywiście trzeba zachować wszelkiego rodzaju przepisy, które nas dotyczą, sanitarnych przepisów, tutaj mam na myśli. No jak już mamy takie mięso, no to wtedy przywozimy do domu, no i właściwie je obrabiamy. Przygotowujemy oczywiście mięso, które ma być przeznaczone na kiełbaskę. Przeznaczamy mięso, które ma być przeznaczone do wędzenia, jeśli chodzi o boczki, szynki czy karkówkę, czy schabik, zależy jak to w domu, że tak powiem, jest nauczone. No i robimy to. Zajmuje to czasami parę dni, no bo przygotowanie mięsa do wędzenia na boczek to naprawdę trzeba przede wszystkim je ładnie przygotować, zrobić solankę odpowiednią. Ono musi leżeć parę dni, później wymienimy znowu na drugą solankę po kolejnych paru dniach, trzech, czterech i przygotowujemy do wędzenia. Takie mięso leży i jest naprawdę smaczne.
Zanim zaczęliśmy naszą rozmowę, to pan Janusz zaskoczył mnie taką ciekawostką, że do wędzenia wcale nie potrzeba szczególnej infrastruktury. To co, pójdziemy, zobaczymy, jak pan to robi.
Bardzo chętnie pokażę i powiem szczerze, słuchajcie, nie trzeba naprawdę murować wielkich wędzarni. Można wykorzystać, przyznam się szczerze, wykorzystałem starą beczkę. 200-litrową, oczywiście odpowiednio bardzo dobrze umyta. Wcześniej ogień, który wcześniej był dym, parę razy ją wytrawił, ona jest czyściutka. I właśnie w takiej beczce potrafimy zmieścić parę kilogramów mięsa do wędzenia.
Skrzypi śnieg.
Śniegu to wam nasypało na posesji.
No tak, tu proszę uważać, bo można wpaść w ten taki rowek. Tu, za mną.
Cześć psina.
Na noc wypuszczany, szczęśliwy piesek. O, bażant się wzniósł w górę. Tam drugi widzimy bażant. Dokarmiamy zwierzęca. Także tutaj późnym wieczorem to potrafią przychodzić różne zwierzęta. O, jeszcze chyba taki zapach, nie wiem, czy pan czuje.
Taki zapach trochę opalanego drewna jakby.
Dokładnie, bo oczywiście wykorzystujemy drewno. Ja jestem zwolennikiem drewna z drzew owocowych. Głównie jabłoni. Czasami wrzucam jeszcze dębinę, ale dla mnie najlepszym drewnem do wędzenia to jest właśnie jabłoń.
No jesteśmy. Zwykła beczka, rzeczywiście.
Proszę bardzo, zwykła beczka. Można sobie zajrzeć. Ona ma zrobiony taki otwór na dole. Dosyć spory. Ustawiamy kije. Oczywiście bardzo ważna, cenna uwaga. Przykrywamy na koniec takim workiem jutowym starym. I on ma za zadanie przytrzymać tą temperaturę. I wtedy mięsko lepiej się wędzi. Słyszymy? Beczka. Tak. Prawdziwa beczka. Przyznam się szczerze, 15-20 lat temu w tym beczce miałem ropę. Także zobaczcie Państwo, jak można wykorzystać. Tak.
Ale to w takim razie łatwiej się pali chyba w środku, jak była ropa.
Nie, to musi być czyściutkie.
Tak. Oczywiście, a Panie Januszu, a do środka, do takiej beczki, ile kiełbas za jednym zamachem wejdzie? Ile za jednym zamachem jest Pan w stanie uwędzić pęd?
10 kg mięsa jestem w stanie swobodnie uwędzić, 8 tak zupełnie na luziku, 10 to muszę wciskać. To naprawdę to już jest odpowiednia ilość, jak na rodzinę. Słuchajcie, na dwa razy, zobaczcie, 20 kilo.
Idziemy na kawę do środka?
Idziemy na kawę do środka.
Nie no, w takich warunkach to by człowiek zamarzł.
Dzisiaj od 6, jak tam zacząłem trochę grzać, o 7 wrzuciłem kiełbasę, to do godziny 10 już praktycznie miałem gotową kiełbasę, którą możemy parzyć, bo ja jestem zwolennikiem kiełbasy parzonej po wędzeniu, z uwagi na to, że nasz układ pokarmowy, nasz jako tu człowieka, lepiej, że tak powiem, przyswaja takie mięso, a po drugie też ten dymek z zewnątrz jest automatycznie też z kiełbasy poprzez wodę ściągany i te pozostałości tłuszczu, które są na flaku, one też pięknie do wody z powrotem tam schodzi, więc same korzyści z tego parzenia mamy. Wchodzimy, proszę bardzo, ja proszę, no i pierwszy, tutaj wystukamy trochę buty, no i mamy tu miejsce. To mięsko jest po 4 dniach w tak zwanej zalewie wyciągnięte, przygotowuję kolejną zalewę solną, oczywiście z różnymi ziołami, które dodają jeszcze takiego aromatu, smaku późniejszego.
To ja tylko dodam, żeby nasi słuchacze zrozumieli. Weszliśmy do środka, jesteśmy w przedsionku, no a na stole leży gigantyczna micha, w której znajdują się kawały. To jest boczek, tak pan powiedział? Kawały
to
boczku.
To jest boczek, to jest kawałek szynki, a to są golonki tutaj i znowu boczuś, nie?
I to z tego właśnie potem powstaje kiełbasa? To jest mielone?
Nie, to jest zupełnie co innego. To jest zupełnie co innego. Te kawałki już wędzimy i one są po prostu już odpowiednie kawałeczki szynki, boczku, golonki. Kiełbasy jak robimy, to musimy przede wszystkim mięso pociąć na kawałeczki 2-3 cm. Takie mięsko peklujemy solą peklową plus oczywiście przyprawy. I to zostawiamy na dobę półtora i po dobie półtora przychodzimy, zaczynamy mięso mielić. Po mieleniu dodajemy właśnie jeszcze przyprawy, smakujemy przeróżne przyprawy w zależności od tego, jak kto lubi, jak został nauczony przez swoich rodziców, jak też korzysta z internetu, bo w tej chwili praktycznie możemy zapytać się w internecie i odpowiedź mamy gotową, jak możemy przygotować kiełbasę.
No, także... Dobra, a pan jakich przypraw dodaje do środka? Czosnek pewnie, co?
Czosnek, tak, sól, pieprz. Mój tata, świętej pamięci Bogdan, jak robił kiełbasy, to on mówił tak. Czosnek, sól, pieprz czarny, koniec, kropka. My tutaj z żoną zaczęliśmy dodawać różne rzeczy, a on mówi, ja tego nie robiłem, chcecie, to róbcie już sami. I my od tamtej pory...
I wściekł się, że pan nie stosuje rodzinnej receptury?
Tak, troszeczkę się zdenerwował, ale później jak posmakował nasze kiełbasy, jak myśmy zrobili, to mówi, no dobra kiełbasa, ale to już chcę, żeby moja żona powiedziała, jakie to przyprawy, bo zawsze robimy, jak robimy wyroby, to ja robię z żoną. Także tutaj jest pomoc wielka.
Czyli ta micha i to mięso, ten boczek, to jest tylko krótki epizod naszej historii, którego kontynuacja jest, zdaje się, u pana w łazience.
Dokładnie. O, i teraz przejdziemy właśnie do łazienki. I tutaj mamy takie duże, duże wiadra plastikowe. Tu już jest przygotowywany rosół, oczywiście tak zwana solanka, do której będziemy ponownie wkładać tamte mięso. I to będzie, że tak powiem, leżakować około 3-4 dni. Po czym wyciągamy do czystej wody, zimnej wody. To, że tak powiem, będzie leżało kolejne gdzieś tak około 15-20 godzin. Następnie wyciągamy już mięsko, że tak powiem, na hakach lekko się osusza parę godzin. No i nadaje się do wędzenia.
Proszę bardzo. Czyli ta kąpiel de facto jest potrzebna do czego?
To przede wszystkim dodaje smaku, ale też utrwala mięso. Ma to jak gdyby zastosowania dwojakie, smakowe, ale też konserwujące.
Usunąć na przykład krew z mięsa, tak?
Dokładnie, dokładnie. Woda wyciągnie jeszcze cząsteczki tej krwi, która gdzieś tam zalega na zewnątrz w mięsie, to jest podstawowa rzecz, ale właśnie dodatkowo jeszcze dodaje smaku i konserwacji. Pięknie, mamy wymieszane, elegancko, za moment będziemy mogli wkładać mięsko.
Czyli co, jak taka szynka, taki boczek zostanie uwędzony, to potem jak znalazł do porannej jajeczniczki?
Ojej, no kapitalnie. Jajeczniczka to jest raz, ale ja jestem zwolennikiem cebuli. Do wędzenia cebula, no to jest mój przysmak od dziecka. Boczek, cebula, szynka, cebula, a najlepiej smakuje mi, jak obgryzam już później goloneczkę z kości. To jest coś kapitalnego. Ktoś to robił, jadł, to wie, o czym mówię, a jak nie jadł, to niech spróbuje, tak jak tutaj właśnie doradzam.
O małżonce pan wspomniał, a żona się chyba gdzieś schowała.
No, znajdziemy żonę. Wiesia.
Jest i pani Wiesława.
Powiedz, co dajesz do kiełbasy, bo ja nie pamiętam. Ja robię to, co ty mi przygotowujesz.
Mąż posłusznie słucha żony.
Robimy taką kiełbaskę ramyśliwską, więc podstawa to jest jałowiec, pieprz, liść laurowy, kolendra, ziele angielskie. No i tam oczywiście sól, pieprz, majeranku trochę, to wszystko.
No i oczywiście trochę cukru, nie możemy zapomnieć
o... A nie,
o...
no to już dodatkowo, to tak, sól, cukier o... i tak
troszeczkę
dalej.
Ilości.
Saletra, pekla, tak.
A po co cukier?
Cukier? A cukier też ma walor konserwujący, ale też i smakowy. On tak pięknie przełamuje ten smaczek. Cukier jest dobry, oczywiście odpowiednie proporcje.
Pani Wiesława coś szydełkuje, więc nie będziemy przeszkadzać. Wróćmy zatem do kuchni.
Dobrze, wracamy do kuchni.
Tak. Witają nas kije. A na teraz, nich kiełbasy.
I teraz wiszą kiełbasy i po wędzeniu, jak wyciągamy kiełbaski i jeszcze one są ciepłe, to przygotowujemy je właśnie do parzenia. I właśnie to jest ten moment, kiedy już kiełbaski są w garku, one się parzą w temperaturze 60-70 stopni, około zaznaczam 20 minut, bo wiadomo, to ten jest apteka, może być 25 minut. Ale za długo nie i nie może być temperatura wody zbyt wysoka, bo wtedy kiełbasa jest za bardzo krucha. Po tym właśnie procesie wyciągamy powrotnie na kijek. Tu już mamy taki przykład wyciągniętej wcześniejszej porcji. Można dotknąć, ona jest taka miękka, taka plastyczna i to jest właśnie ten moment, kiedy ona będzie już zasychała leciutko i zaraz będzie sucha. Może nie zaraz, tak po godzinie ona już będzie sucha. I po tym jak już ostygnie, można ją przechowywać na różne sposoby. Niektórzy do lodówki, niektórzy zostawiają, żeby ona jeszcze bardziej podeschła. Są ludzie, którzy na przykład przy kaloryferach wieszają i ona sobie wisi, schnie i wtedy po prostu mięso jest takie bardziej twardsze, takie treściwe. Można więcej rzuć i też są zwolennicy takiego mięsa właśnie podsuszonego przy kaloryferku. Nie?
Czyli ona za godzinkę, czysto teoretycznie, tak, będzie do zjedzenia.
Ona w tej chwili już jest do zjedzenia.
To jeszcze, panie Januszu, ponownie ustalmy chronologię, żebym ja, żeby nasi słuchacze na pewno dobrze wszystko zrozumieli. Pomijając sam początek, mielenie mięsa i następnie wpychanie go do flaka, do kichy, jak zwał, tak zwał. To jest tak, wędzenie, potem idzie na kijek, potem jest parzenie.
Tak jest.
I ponownie na kijek.
Tak jest, dokładnie tak. Ponownie na kijek i ona się tak fajnie formuje. Tutaj widzimy, że na kiju jest takie zaokrąglenie pod spodem. Proszę zauważyć.
Jest, tak.
I tak po prostu ta kiełbasa, ona wisi. Ona wisi po prostu sobie. Spokojnie może do jutrzejszego dnia wisieć i wtedy możemy sobie zrobić z nią, tak jak powiedziałem, do lodówki. Można komuś w prezencie rozdać, jak ktoś ma ochotę. Można na dłużej sobie zostawić, gdzieś przechować. I mamy gotową kiełbasę, którą możemy spożywać sobie, dopóki się nie skończy.
A kiedy pan jedzie do supermarketu i widzi pan na półkach sklepowych popakowane kiełbasy, na których widnieje ładny napis prosto ze swojskiej wędzarni albo swojska kiełbasa, to co pan sobie wtedy myśli? Rzeczywiście to jest ta swojska kiełbasa, czy nie
szczerze?
Bardzo?
Szczerze?
No szczerze.
Nie chciałbym po prostu, ale powiem tak. Człowieka z miasta mogą nabrać, że tak powiem, przy sobie butelkę nabić, ale chłopa ze wsi to nie. My wiemy, jak się robi swojską kiełbasę i w jakich warunkach.
To był przytyk w moją stronę, bo ja jestem mieszczuk.
To znaczy, jak ktoś spróbował i zjadł taką zrobioną normalnie w domu...
To do sklepu nie wróci.
To inaczej. Wróci, tak? Ale bo nie zawsze się robi w domu. Mhm. Ale ten smak już jest inny. Przede wszystkim nasze mięso nie ma innych tych dodatków takich szkodliwych, które zaznaczam to z fermentacją, bo w sklepie naprawdę konserwanty są dodawane dużo, dużo w większych ilościach. Tu mamy konserwant, tak jak powiedziałem, sól, cukier i to jest wsio. A tam z kolei ja już nie będę wymieniał, to każdy, kto kupuje, niech sobie przeczyta, co tam z tyłu jest, jakiego rodzaju są pierwiastki, więc ja zachęcam do tego, żeby sobie w domu robić, przetwarzać w ogóle mięso, kupić owszem, kupić nawet w różnych marketach, najlepiej gdzieś w sklepach polskich mięso i je przetwarzać w domu. Zachęcam szczerze, przetwarzajcie mięso w domu.
A jeżeli chodzi o samo wędzenie, pan ma posesję i to dosyć rozległą, więc może pan ustawić beczkę, taką wędzarnię sobie stworzyć. A jeżeli ktoś jest z miasta, to co pan poleca? W jakieś wspólnoty mieszkaniowe się formować? W jakieś spółdzielnie kiełbasiane i na podwórku wędzić? To jest możliwe?
Odpowiem w ten sposób. Każdy, szczerze, kto mieszka w Gdańsku, ma kogoś, kto mieszka na wsi, bądź ma kogoś, kto ma działkę przy mieście i warunki może sobie, że tak powiem, stworzyć. Bądź się, że tak powiem, udać bezpośrednio do rolnika, gdzie to też jest zgodne z prawem, my możemy odsprzedać do określonej kwoty nasz wyrób.
Czyli dla chcącego nic trudnego.
Dokładnie. Kwestia jest, bo zjadała język i uszy, Więc mówmy i słuchajmy i znajdziemy konsensus.
No a potem będzie można na śniadanko zrobić sobie właśnie tej wspomnianej już przeze mnie doskonałej jajeczniczki ze swojską kiełbasą czy z boczkiem, jak kto woli. A na stoliku pan jeszcze jakiś dziwny słoiczek ustawił.
Dokładnie.
Co tam jest?
Ja to zostawiłem tak zupełnie specjalnie. Tutaj w słoiczku jest pokrojone mięso tej właśnie wielkości, które wcześniej było przygotowywane do kiełbasy. To jest takie paski 3x2, 3x4, takie nieregularne, można powiedzieć, kawałki mięsa.
Ono jest surowe?
Ono jest surowe, tak. I ono jest, że tak powiem, zasypane solą. Między kawałkami mięsa są kawałeczki czosnku. I to w słoiku jest tak dobrze zagniecione. I to mięso potrafi leżeć z miesiąc i ono się nie zepsuje.
Chyba jakiś staropolski przepis.
Dokładnie, to jest zupełnie bardzo staropolski przepis. Kiedyś nasi pradziadowie to oni przechowywali mięso właśnie w ten sposób, tylko i wyłącznie za pomocą właśnie soli, bo wtedy sól była, czosnek i wrzucano do takich pojemników drewnianych i to najlepiej właśnie dębowych z lekkim takim skosem zakończonym otworkiem i ten soczek mógł czasami gdzieś tam sobie drenować, odchodzić. I to mięsko potrafiło naprawdę leżakować i kto chciał, to przychodził, kawałek sobie odkrawał i z powrotem zostawiał. I tak to po prostu wyglądało. My dzisiaj robimy to właśnie w słoiku. Ja lubię takie mięsko właśnie troszeczkę sobie później ukroić i z cebulką jeszcze zjeść.
A jak to matka natura stworzyła, że to mięso się rzeczywiście w takim słoiku nie zepsuje, mimo że ono surowe, po prostu zasypane solą i adios.
Właśnie, dlaczego? Właśnie. Cała tajemnica jest w soli. Pamiętajmy, sól konserwuje. Tam, gdzie sól, to nie ma muchy. Jak nie ma muchy, to nie ma robaczka. Cała tajemnica jest w soli właśnie.
To rolnik jeszcze przy okazji trochę jest chemikiem. Musi znać się na chemii.
Po prostu słucha swoich ojców i dziadków, jak oni to robili. Bo tutaj nie trzeba być po prostu mądrym, wymyślać rzeczy. Po prostu trzeba słuchać albo dowiadywać się, jak nasi, że tak powiem, przodkowie sobie radzili kiedyś. Bo teraz my mamy, jesteśmy fajni, mądrzy, tak? Mamy lodówkę, prąd i tak dalej. A ci ludzie, co kiedyś? Zadajmy sobie pytanie, a co oni musieli być mądrzy, no że musieli sobie radzić? Naprawdę, szacun, zawsze mam wielki szacunek do naszych przodków, tak jak oni sobie umieli radzić.
To ile czasu takie mięso w tym słoiku musi leżeć?
Żeby spokojnie sobie zjeść? Mhm. 2 tygodnie i możemy sobie skubnąć kawałeczek i dalej sobie leży. I leży miesiąc i dalej możemy skubnąć sobie kawałeczek i tak dalej, aż dopóki się nie opróżni.
Zakończymy w takim razie tematem, od którego zaczęliśmy w zasadzie, czyli od mięsa, od jakości mięsa. Pan mówi, że wyposażył się w takie mięsko u rolnika.
Dokładnie, u rolnika, tak jest. Rolnicy zgodnie z przepisami mogą w ramach uboju gospodarczego dokonać uboju. Mięso powinno być przebadane. Wtedy jak jest przebadane, przechowane w właściwej temperaturze i należy je po prostu dokonać odpowiedniej obróbce, tak jak po prostu sobie chcemy. Ci, co właśnie obrabiają mięso, to wiedzą, o czym mówię, bo jednak to jest porcja dosyć spora, to nie jest to, co idziemy do sklepu, bierzemy kilogram, półtora, koniec, kropka. Tutaj już mówimy o dziesiątkach kilogramów, 40, 30, 50. To trzeba umieć obrobić.
A z jakiego mięsiwa kiełbasę można ukręcić? To jest co?
O właśnie.
To jest wieprzowina?
To jest też dobre pytanie, z jakiego mięsiwa. Czyli z wieprzowiny.
Tak zrobił pan.
Tak zrobiłem, dokładnie. Mhm. I tutaj dodajemy części boczku, szynki, łopatki. To jest właściwy gatunek, żeby wykonać kiełbasę.
Ile u pana tej kiełbasy powstanie w tym sezonie zimowym?
W tej chwili około 20 kg. Biorę w tej chwili w rękę 2 kiełbaski, czyli jedno pędko, gdzieś tak z 30 deko. No to wtedy możemy sobie policzyć, ile to może być takich pędek, nie?
No 30 deko, czyli w kilogram to są 3 kiełbasy, czyli pan powiedział 20 kg, 20 razy 3, 60 kiełbasek będzie.
Tylko trzeba powiedzieć jedną rzecz, że jak mamy mięso do kiełbasy i mamy kilogramów 20, to po uwędzeniu i po sparzeniu już będzie ileś procent mniej wagowo. To już musimy sobie wziąć pod uwagę. Szczególnie po wędzeniu jest po prostu dużo, dużo mniej wagi. Nie? Strzelam na moje oko chłopskie, to tak około 10% tracimy na wadze. Nie?
Czyli jeżeli ktoś ze swojej diety chce wyeliminować konserwanty, to przykładem pana Janusza polecamy pójście w swojskie mięsiwo albo nawet wędzenie własnej kiełbasy. To wtedy i walory smakowe będą lepsze i na pewno będziemy czuć się zdrowo. O wędzeniu kiełbasy opowiadał państwu Janusz Sampolski, rolnik i sołtys przejazdowa. Dziękuję serdecznie za tę rozmowę.
Dziękuję, pozdrawiam.
A państwa zapraszamy na kolejny odcinek audycji z cyklu Nad rozlewiskiem. Mateusz Czerwiński, do usłyszenia.
Nad rozlewiskiem.